Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz. Dziś, szanowni państwo, w studiu Radia Rodzina gościmy prawdziwą artystkę. A jej droga, muzyczna droga, jest naprawdę imponująca, o czym za chwilę, mam nadzieję, nam opowie. Jest laureatką Złotej Eurydyki, pierwszej nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki imienia Anny German w Moskwie. Koncertuje w Polsce i na świecie, wykonując m.in. przywołaną przed chwilą twórczość Anny German z Towarzyszeniem Orkiestr Symfonicznych. Ma na swoim koncie 7 albumów, w tym poświęconych ikonom polskiej kultury, muzyce klasycznej, kolędom, piosence francuskiej, a także autorski krążek Echa Miłości zrealizowany w ramach stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Piosenkarka, animatorka kultury, dyrygentka, kierownik muzyczny, artystka o niezwykłej wrażliwości, pięknym głosie i ogromnej muzycznej kulturze. Z wielką przyjemnością witam w studio panią Katarzynę Zawadę.
Witam bardzo, mój miły, i pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Pani Katarzyno, zaczęła pani się kształcić już od najmłodszych lat, mając 5 lat. Jak pani wspomina właśnie te pierwsze lata nauki i kontakt z muzyką? Czym właściwie dla pani jest muzyka, czym jest śpiew?
Muzyka towarzyszy mi właśnie już od tak wczesnych lat dziecięcych i to za sprawą moich rodziców. To właśnie im zawdzięczam to, że jestem muzykiem, ich pasji i też takiej determinacji. A muszę powiedzieć, że początki wcale nie były takie łatwe, ponieważ towarzyszyło mi bardzo dużo stresu związanego z tym, że uczęszczałam jako właśnie niespełno 5-letnia dziewczynka na zajęcia wokalne, taneczne, instrumentalne, czyli jeszcze nawet dobrze nie potrafiąc licząc, musiałam już tańczyć walczyka, rozliczać raz, dwa, trzy. No i dla takiego dziecka było to takie bardzo, bardzo przejmujące, gdy jest się jeszcze najmłodszym w grupie. Pierwszym takim ośrodkiem, którym kształciłam się, był Jarociński Ośrodek Kultury i tam pobierałam naukę śpiewu i tańca. Wspomnieć muszę o pani Małgosi Drzewieckiej, która przysposabiała mnie do śpiewu i zwróciła uwagę na coś bardzo cennego, coś, co po latach jeszcze bardziej się docenia, a więc analizę i interpretację tekstu, dobór repertuaru i do wieku, w którym się wykonuje daną piosenkę, ale także do walorów technicznych. Bardzo dużo zawdzięczam pani Małgosi. Ona otworzyła mi ten świat wokalny, moją wrażliwość. No i wówczas, jakby idąc dalej, podjęli moi rodzice decyzję, abym uczęszczała do szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Pleszewie, wówczas w klasie fortepianu. I tam znów miałam szczęście, bo zawsze powtarzam, że mam szczęście do ludzi. I ono trwa i myślę, że tutaj mam taką wielką łaskę od Boga, że ci ludzie, którzy stawają na mojej drodze, tak wiele mi przekazują, tak wiele się mogę od nich nauczyć. I właśnie kolejną taką osobą był pan Robert Adamczak, mój nauczyciel gry na fortepianie. On znowuż wskazał mi narrację bez słów, a więc umiejętność gry na fortepianie i wytwarzanie nastroju, analizę dzieła w takiej sferze emocjonalnej, co też jest bardzo wymagające. I tutaj właśnie doszło do takiego uzupełnienia się, bo z jednej strony śpiew, gdzie mam słowa, które analizuję, które wyrażam, wiem, o czym śpiewam, a tutaj muzyka instrumentalna, gra na fortepianie, na instrumencie, który jednak w mniejszym stopniu niż skrzypce może wyrażać dynamikę, emocje, a jednak pan Robert pokazał mi, że tego można dokonać poprzez dobrą analizę dzieła kompozytora, kontekst historyczny, zbudowanie tej dramaturgii i też jemu właśnie zawdzięczam udział w konkursach pianistycznych, także o randze międzynarodowej. Potem kolejno był drugi stopień szkoły muzycznej, a więc kolejne 6 lat, bo to cały cykl trwał 12 lat. I tu trafiłam do szkoły muzycznej drugiego stopnia w Kaliszu, gdzie moim kolejnym pedagogiem była wybitna pani profesor Krystyna Bujakiewicz. I to właśnie ten warsztat pianistyczny 12-letni pozwolił mi przystąpić do Akademii Muzycznej w Poznaniu. No i tam tak wydzielam nawet, że zaczął się taki jakby drugi rozdział w moim życiu, bo ten już rozdział akademicki wiązał się ze śpiewem klasycznym, ale pojawiła się także rytmika, potem pojawiły się także inne kierunki, ale o tym jeszcze powiem nieco później. Jednakże chciałabym jeszcze zaznaczyć, że to całe kształcenie to był tak zwany mój drugi etat, a więc była szkoła powszechna naturalnie i ta szkoła muzyczna, do której woził mnie mój tato i był takim moim osobistym kierowcą i to się w zasadzie, śmiejemy, nie zmieniło aż po dziś dzień, ponieważ to tata też pomaga mi w mojej działalności koncertowej, będąc moim kierowcą osobistym, co jest dużym odciążeniem. Ale wracając do tych lat edukacji, mogłam wykorzystać te wszystkie umiejętności wokalne, taneczne, instrumentalne, aktorskie w działalności mojej mamy. I to jest jakby drugi bardzo szeroki wątek, ponieważ moja mama przez blisko 40 lat prowadziła ośrodek kultury w Żegocinie. W minionym roku właśnie przeszła na emeryturę. I można powiedzieć, że ja byłam takim trochę spełnieniem jej marzeń poprzez to, że kształciła mnie muzycznie. Bo z jednej strony był to taki czysty pragmatyzm, a więc wykształcę dziecko, aby pomagało mi w mojej działalności. Oczywiście to tak pół żartem, pół serio, ale to właśnie u mamy mogłam działać w wielu formacjach muzycznych, artystycznych. I tak począwszy od zespołu folklorystycznego, a więc taniec ludowy, przez zespół wiolinki, który wykonywał muzykę sakralną. Potem działałam także, w zasadzie to wszystko działało jednocześnie. Ja tak wymieniam te wszystkie formacje, ale one przez lata funkcjonowały jednocześnie. Tak. Był też zespół teatralny, był zespół tańca współczesnego Jack, z którym też nawet występowaliśmy w Kaliszu na przeglądzie ogólnopolskim. Była kapela ludowa, zespół salonowy, ale także kabaret, no i chór Cantare. I tutaj też ten wątek, ta formacja przetrwała, pomimo tego, że mama przeszła na emeryturę, postanowiliśmy kontynuować to dzieło i trwać, ponieważ tradycja chóralistyki w mojej miejscowości sięga lat 30. ubiegłego wieku.
Czyli jakiej miejscowości?
Miejscowości Żegocin właśnie, w gminie Czermin. Mm-hmm. Czyli z tym Żegocinem jestem związana, w którym mamy to wielkie szczęście posiadać sanktuarium maryjne. I właśnie ta działalność skupiająca się w Żegocinie była takim moim miejscem szlifowania różnych umiejętności, które nabywałam w szkołach muzycznych. To właśnie w Żegocinie, na tej żegocińskiej scenie stawiałam swoje pierwsze kroki na estradzie.
Można też powiedzieć, tak trochę przy Matce Bożej albo pod opieką Matki Bożej, tak, prawda? Tak jak pani powiedziała, ukończyła zarówno szkołę muzyczną, jak i wydział wokalno-aktorski. Jak to połączenie wokalistyki i fortepianu wpłynęło później na artystyczną pani drogę?
Tak, z pewnością wykształcenie pomogło mi pokonywać różne trudności techniczne, wokalne, instrumentalne i właśnie wydzielając jakby takie dwa duże etapy w moim życiu, to powiedziałabym, że to jest ten etap kształcenia właśnie w szkołach muzycznych i działalność ośrodku kultury i potem ten drugi etap, czyli studia Akademia Muzyczna w Poznaniu i kolejna wspaniała postać, moja pani profesor świętej pamięci Antonina Kowtunow, wybitna śpiewaczka operowa, wybitny pedagog, osoba o niezwykłej charyzmie, z którą 5 lat edukacji wspominam jako okres, no, taki bardzo intensywny, czasami bardzo taki burzliwy, bo pani profesor miała taki bardzo wulkaniczny charakter i czasami moje usposobienie wszyscy dookoła oceniali jako taki ogień i woda nas dwie, ale my wspaniale przeszłyśmy przez ten czas edukacji i bardzo wiele zawdzięczam pani profesor. I właśnie w tym też czasie pojawił się Festiwal Pamięci Anny German, który był trzyetapowy, a którego finał odbył się w Moskwie, to właśnie pani profesor wtedy, nawet powiem szczerze, trochę obawiałam się jej przyznać, że biorę udział w takim konkursie muzyki rozrywkowej, no bo tutaj śpiew klasyczny, opera, a ja tutaj troszeczkę tak zbaczam z toru, a pani profesor, gdy już wiedziałam, że dostałam się do Moskwy, no to wtedy odważyłam się powiedzieć, no bo to już jest nieuniknione, teraz już muszę powiedzieć. Powiedziała, dziecko drogie, czy ty wiesz, jakie to jest dla mnie piękne wspomnienie Anna German? Okazało się, że moja pani profesor zupełnie przypadkowo śpiewała w chórkach Anny German, jako młoda dziewczyna. Tak. Poza tym, kiedyś wracała z nią z jakiegoś koncertu pociągiem, opowiadały sobie o swoich perypetiach życiowych i bardzo dużo żartowały, więc pani profesor nawet wspominała taki fragment z życia, kiedy pokarm był na kartki i Anna German stała i otrzymała szynkę. Wszyscy w kolejce zaczęli jej zazdrościć tej szynki, a ona się odwróciła. Dobrze, to ja podzielę ją na nas wszystkich. Mówi, taka była Anna German. I ten festiwal rzeczywiście utorował moją drogę, ale gdyby nie te podwaliny, gdyby nie ta szkoła, te szkoły muzyczne i wspaniali pedagodzy, ta działalność, której mogłam praktykować, no i właśnie studia wokalno-aktorskie. I tutaj też taki ciekawy wątek, bo myślę, że to wszystko się tak pięknie połączyło, ponieważ mieliśmy też na studiach zajęcia z profesorami, którzy są aktorami na co dzień w Teatrze Nowym w Poznaniu. I tu pojawia się też taki kolejny wątek związany z moją miejscowością, bo z jednej strony ten śpiew klasyczny, ale z drugiej strony bardzo korzystałam właśnie z tej możliwości nauki gry aktorskiej, ponieważ w moim rodzinnym Żegocinie po amerykańskim tournée wielokrotnie odpoczywała wybitna aktorka, powtarzam to słowo wybitna, bo to jest najlepsze określenie, myślę, dziś tak wielkich postaci, tak wielkich ikon, Helena Modrzejewska. Aktorka, mówi się, gwiazda dwóch kontynentów, której mąż, Karol Chłapowski, był bratem dziedzica żegocińskiego majątku. I tu na chwilę jeszcze wrócę do moich rodziców, którzy kultywują pamięć o wybitnych postaciach związanych z naszą rodzinną miejscowością, między innymi właśnie z Heleną Modrzejewską, z rodem Chłapowskich, którzy, no muszę sobie pozwolić na tę dygresję, bo jestem bardzo zakorzeniona w tej tradycji, którzy byli założycielami, tak jak Teofila Chłapowska, więc dziedziczka naszego majątku, najstarszego w Wielkopolsce kółka włościanek, dziś nazywamy to kołem gospodyń wiejskich, ale my szczycimy się tym, że jesteśmy tymi podwalinami, tym najstarszym kółkiem, które miało krzewić wiele wspaniałych wartości, właśnie wiarę, tożsamość, ale także nauczyć młode kobiety przysposobienia do życia w rodzinie poprzez właśnie naukę gotowania, szycia, przygotowywania kościoła na wielkie uroczystości. Oto z wielkim pietyzmem podchodziła do tego Teofila Chłapowska, a jej mąż był następcą Maksymiliana Jackowskiego, a więc prezesa kółek rolniczych. No wtedy to słowo prezes nie funkcjonowało, ale Józef Chłapowski także niósł swoją ideę pracy organicznej. Szerzył polskość, gdzie tylko mógł. I to też taki, tworzyli oni taki bastion polskości w walce z germanizacją. I myślę, że splot tych wszystkich wątków, w których jest jeszcze o wiele, wiele, wiele więcej, bo nasza miejscowość skupia także też bardzo mocny wątek powstańczy, który Chłapowscy wspierali i o który bardzo dbali. To wszystko buduje nas, ludzi, i budowało też mnie, człowieka, przez te lata. Bardzo jestem wdzięczna Bogu, że znalazłam się właśnie w takim miejscu na ziemi.
Chciałbym jeszcze na moment wrócić do tego festiwalu w Moskwie, festiwalu piosenki imienia Anny German. Tam pani zdobyła złotą Eurydykę. Kim dla pani była, albo nie, nadal kim dla pani jest Anna German? Myślę, że gdzieś tam między wami jest jakaś nić takiego muzycznego porozumienia, czy nawet jakiegoś takiego mistycznego porozumienia. Pani głos często jest porównywany, a nawet mylony z Anną German.
To bardzo miły komplement. Dzięki moim rodzicom słuchałam wiele muzyki w życiu i kiedy pojawiła się twórczość Anny German u mnie w domu, bardzo zafascynowała mnie melodyjność wartością dodaną były dla mnie też bardzo piękne treści tych piosenek, ale też taka właśnie śpiewność, liryzm i nawet momentami taki koloryt ludowy, na którym też jestem wychowana, bo Anna German jednak była takim tyglem. Ona, jak wiemy, jej korzenie są bardzo skomplikowane, jej pochodzenie. Czerpała ze szkoły rosyjskiej wokalnej, czerpała ze szkoły włoskiej, z włoskiego bel canto. Śpiewała wiele polskiej twórczości. I mnie zafascynowała właśnie ta, przede wszystkim ta melodyjność. A jako osoba kształcona klasycznie, to myślę, moja dusza bardzo lgnie do właśnie takiej harmonii, do tego spokoju. Myślę też, że takim walorem artystycznym, który także przyciągał mnie bardzo tej Anny German, była możliwość wykonywania piosenek w wielu językach. To zawsze bardzo, bardzo fascynuje i w sposób szczególny języki, które są bardzo śpiewne, bo język włoski na przykład to jest język, którym ja kształcona byłam właśnie w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Szkoła bel canto, szkoła, a więc śpiewności takiego szerokiego frazowania i to odnalazłam u Anny German.
I tak myślę, że nawet ją pani w jakiś sposób pokochała.
Tak, zdecydowanie tak. I ta miłość trwa od chwili tego pierwszego zakochania, poznania pierwszych utworów. A muszę przyznać, że po raz pierwszy zmierzyłam się z piosenką Anny German podczas mojej studniówki. Otóż pan Andrzej Tylczyński, kaliski działacz, też współinicjator, albo może nawet inicjator festiwalu Sakrosong, którego byłam też uczestniczką przez wiele, wiele lat i z wielkim sentymentem wspominam ten konkurs, był autorem tekstu piosenki o maturze, którą napisał na melodię tańczących Eurydyk. To było bardzo wymagające zadanie wówczas dla mnie. A drugą taką piosenką, która zawsze towarzyszyła mi właśnie od tych lat nastoletnich, to był utwór Człowieczy los.
I teraz coś specjalnego dla państwa. Tę właśnie piosenkę Anny German zaśpiewa nasz gość Katarzyna Zawada.
Człowieczy los nie jest bajką ani snem. Człowieczy los jest zwyczajnym szarym dniem. Człowieczy los niesie z sobą żal i łzy. Pomimo to można los zmienić w dobry lub zły.
Uśmiechaj się.
Ma pani na swoim koncie 7 płyt.
Tak, zgadza się. One powstały z myślą o moich odbiorcach, o publiczności. I zanim wymienię je kolejno, wspomnę tylko, że publiczność podczas koncertów właśnie dopytywała, czy a ma pani nagrane te piosenki, a czy mogłaby pani coś tutaj właśnie pomyśleć o tym. No i tak kolejno powstały płyty Pamięci Anny German właśnie z utworami w różnych językach, w 4 językach. To był taki mój pierwszy album płytowy. Następnie wydałam piosenki Anny Jantar, te takie moje najukochańsze utwory, na których wzrastałam, które towarzyszyły mi w dzieciństwie.
Który pani najbardziej lubi?
Które najbardziej? Oj, to jest trudno wskazać, bo to też czasami...
Albo publiczność, może tak, publiczność.
Może tak, bo...
Którą piosenkę najbardziej publiczność lubi i z panią śpiewa?
Tak, są takie 3 utwory, w sposób szczególny, Tyle słońca w całym mieście, taka słoneczna, pogodna piosenka. Jest utwór, którym może stanowić takie motto życiowe, żeby szczęśliwym być. Cóż trzeba zrobić, żeby być szczęśliwym? To jest piosenka, która połączyła 2 Anny. Otóż Anna German poprosiła Annę Jantar o zgodę na wykonywanie też tego utworu w wielu językach. No, można też wskazać piosenkę, na przykład Radość Najpiękniejszych Lat, czy Jambolaje. Tak, one są bardzo melodyjne. Zresztą Jarosław Kukulski miał fenomen pisania utworów, które kochają rzesze publiczności i pokolenia, bo po dziś dzień te utwory są aktualne. I...
Przerwałem pani dalej z tymi płytami.
Tak, mamy drugi album płytowy Pamięci Anny Jantar, który nagrałam wespół z kolegą Piotrem Poradą, Kaliszaninem, wykonując duety, które Anna Jantar śpiewała między innymi z Bogusławem Mecem. Kolejna płyta to były kolędy, najpiękniejsze kolędy. I tutaj do współpracy zaprosiłam świętej pamięci pana Fryderyka Stankiewicza, naszego wybitnego kompozytora kaliskiego, który zaaranżował wszystkie i te tradycyjne kolędy, ale też utwory, które zawarł w oratorium na Boże Narodzenie. Towarzyszył nam także skrzypek Jakub Śmigielski. Kolejny album płytowy to bodajże płyta Echa Miłości i tu okres powstania tej płyty przypada na czas pandemiczny. No wówczas ta duża niewiadoma spowodowała, że troszeczkę byłam taka zamknięta w tym zaciszu domowym i postanowiłam wykorzystać ten czas tak efektywnie i spróbować swoich sił w komponowaniu. I tak stopniowo, malutkimi krokami tworzyłam sobie piosenki, troszkę też teksty, ale dużym wsparciem były dla mnie utwory, teksty podarowane przez pana Grzegorza Barana, świętej pamięci pana Grzegorza Barana, który pochodził z Pleszewa. On napisał utwór, między innymi Wspomnienia, który miałam wielki zaszczyt promować w Telewizji Polskiej, w programie pana Marka Sierockiego w Teleekspresie. To było dla nas takim wielkim, no, taką wielką radością, że ten utwór właśnie został zauważony i znalazł się w tym programie. Korzystałam także z tekstów pani Marii Juszczyk, która była poetką i malarką i pochodziła z Żegociny. Tu zwracam uwagę, rodzaj żeński, bo moja miejscowość jest rodzaju męskiego. Rodzaj żeński, a więc w województwie małopolskim. Tak się poznałyśmy poprzez współpracę naszych stowarzyszeń i ta współpraca zaowocowała właśnie bodajże 3 lub 4 tekstami na płycie. I jeszcze tutaj dopełnię tego tematu, bo to był taki duży projekt, ponieważ moją muzyką zainteresował się pan Tadeusz Wicherek, maestro Tadeusz Wicherek, dyrygent orkiestry symfonicznej imienia Karola Namysłowskiego w Zamościu, najstarszej w Polsce orkiestry. To była dla mnie niebywała radość, że ta płyta zostanie zrealizowana wespół z orkiestrą symfoniczną. No, tego przyznam szczerze nie zakładałam, pisząc sobie skromnie w zaciszu domowym, ale to się ziściło. Nagraliśmy ten krążek, promowaliśmy go i bardzo cieszę się, że miałam tu szczęście usłyszeć te utwory właśnie tak klasycznie wykonane. Kolejnym albumem płytowym była piosenka francuska, taki przegląd stulecia najpiękniejszych utworów francuskich muzyki rozrywkowej. Takie chanson d'amour, pieśni miłości, od Edith Piaf po czasy współczesne. Do tego albumu zaprosiłam muzyków z Zamościa, rodzinę stopów. To też bardzo, bardzo ciekawy wątek. Ci muzycy także grają w orkiestrze symfonicznej w Zamościu i tak się poznaliśmy. Albumem, który powstał w minionym roku, 2025, jest dla mnie coś bardzo wyjątkowego w moim dorobku artystycznym, ale też w moim życiu duchowym. To taka płyta unikatowa, ponieważ udało mi się zachować najstarszy w Polsce śpiewany różaniec. Kilka słów o tym powiem. My, Żegocinianie, my wierni parafii Żegocin, a więc jeszcze raz wspomnę sanktuarium maryjnego w Żegocinie, kultywujemy ten różaniec śpiewany od niepamiętnych czasów. Tak podają kroniki, tak podają nasi dziadowie. Ale to tylko był przekaz ustny. I to wyłącznie wykonywane było, śpiewane było, w ten sposób modliliśmy się, podczas odpustów październikowych poświęconych Matce Bożej Różańcowej. Zawsze w drugą niedzielę października. I jako właśnie nasza społeczność postanowiliśmy napisać projekt, aby zachować to dziedzictwo, zachować tę unikatowość, unikalność, ten staropolski język, dawne melodie, one są takie archaiczne, takie troszeczkę chorałowe. To jest, uważam, bardzo wyjątkowy album, którym można się modlić. My rozważamy tajemnice radosne zawsze właśnie podczas tego odpustu, ale udało nam się także na tej płycie zawrzeć pieśń do Matki Bożej Żegocińskiej, która jest także formą modlitwy. Dodam także, że Ewangelie, które zazwyczaj śpiewane są podczas Bożego Ciała, tutaj są także wykonywane wokalnie i tego zadania podjął się ksiądz kanonik Tadeusz Pietrzak, który wywodzi się także z naszej parafii w Żegocinie.
Oczywiście do sanktuarium, do Matki Bożej w Żegocinie serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. No a ten wątek maryjny w Pani piosenkach znajduje się przecież też na płycie Ave Maria, perły muzyki klasycznej.
Tak.
Kończąc naszą rozmowę, nasze spotkanie, chciałbym też zapytać o to, gdzie w najbliższym czasie można Panią usłyszeć i zobaczyć.
Bardzo serdecznie zapraszam już w najbliższą niedzielę, a więc 29 marca o godzinie 14 na Misterium Pasyjne, które odbędzie się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim. W kolejnych miesiącach, bo potem będzie taka przerwa świąteczna, zapraszam także do Pałacu w Lewkowie na mój koncert Sous le ciel de Paris, pod niebem Paryża, a potem kolejno także do Rzeszowa, do Zamościa, do Stalowej Woli, ale także w okolicy tutaj do miejscowości Chocz. I 24 maja pojawię się w Kaliszu na koncercie z okazji Dnia Matki, na który również serdecznie zapraszam.
Polecamy też odwiedzić Pani profil na Facebooku.
Katarzyna Zawada, studio artystyczne. Tam staram się na bieżąco informować Państwa o najbliższych wydarzeniach, koncertach.
Chciałbym Panią prosić o wybór piosenki z Pani repertuaru na zakończenie tego naszego spotkania, tej rozmowy.
W sposób szczególny upodobałam sobie utwór Santa Maria de la Mer z repertuaru Mireille Mathieu. To utwór, który opowiada o ikonie Pani Morza, która znajduje się w XIV-wiecznej katedrze w Barcelonie. I z tą piosenką wzrastałam. Ona towarzyszyła mi od dziecięcych lat i bardzo cieszyłam się, kiedy mogłam opanować język francuski i wykonać ją w języku oryginalnym. Z tym pięknym przesłaniem Protège ce que j'aime Santa Maria, opiekuj się tymi, których kocham. Donne-le la lumière ton sourire en cœur. Daj im światło uśmiechu w sercu. Tego Państwu życzę.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Wielu sukcesów Pani życzę. Śpiewa dla Państwa Katarzyna Zawada. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękuję pięknie.
La statue regardait la mer qui vagabonde sous le bleu du ciel sans hiver en bout du monde. Et la mère hein, qui porte à l'enfant a le cœur tendre aux prières.
La statue des amoureux, plein de promesses. Et parfois je la prie de ciel quand tu me blesses. Et la mère qui porte l'enfant n'a qu'une histoire. Et c'est celle de tous ces gens venus.
Gość dnia w Radiu Rodzina.